Dobrze być w domu, tak? Jak to powiedział pastor. W domu jest zawsze dobrze, w domu jest miło i jest ciepło i jest co jeść. Cieszę się również, że jestem z wami tutaj. Psalmista kiedyś powiedział, uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu pańskiego pójdziemy. Ja też się uradowałem, kiedy pastor zaprosił nas, że mogę znowu być z wami tutaj. Ale wiecie, psalmista mówiąc to, to były szczególne okoliczności. Był czas, że on nie mógł być w domu pańskim. Musiał się chować, tułać. Słyszeliśmy o tych krajach, o których się modlimy. Oni tam nie mają może takich domów jak my, a nawet jak mają, to mają problemy, żeby schodzić się, spotykać. Dlatego tym bardziej doceniajmy to i cieszymy się, że możemy tutaj być. To jest wielka sprawa i wielkie błogosławieństwo. Tydzień temu cały zbór się modlił kiedy wyjeżdżałem tu do was, poprosiłem zbór o modlitwę, ażebyśmy mieli i dobrą podróż, i dobry czas z wami tutaj, żebyśmy mogli się cieszyć i radować. I tak też jest. W moim sercu jest wiele radości, że was widzę, że żyjecie, że śpiewacie, że usługujecie Bogu i sobie nawzajem. Ja dzisiaj chciałem mówić na temat, dlaczego jestem odważny. Dlaczego jestem odważny? Na podstawie Bożego Słowa. Wiecie, pastor najczęściej mówi o tym, co przeżywa sam. Jak nie wiedzieliście o tym, to wam powiem dzisiaj. Także zwróćcie uwagę, że my jak go sługujemy, to najczęściej mówimy o tym, co przeżywamy, z czego się cieszymy, a też również z naszych smutków. Ja właśnie taki tekst Bożego Słowa, który będę czytał za chwilę, pobudził mnie właśnie również, ażeby z wami tym się podzielić, tym, co ja przeżywałem, kiedy to czytałem i co przeżywam. Dlaczego jestem odważny, dlaczego jestem silny? Przywołam jedną historię ze Starego Testamentu, zanim będę usługiwał. Nie wiem, czy pamiętacie, że pewnego razu król asyryjski wysłał swojego Abszakę do króla judzkiego. Ezechiasza albo Hiskiasza, to jest to imię używane dwa razy, i mu z takim poselstwem, na czym mówi, ty opierasz swoją pewność, swoją moc, swoje bezpieczeństwo. Komu ty zaufałeś? Kto za tobą stoi? Takie pytanie. Czy to nie jest przypadkiem król egipski, którym ty pokładasz nadzieję, że on cię uratuje? To był taki czas, kiedy Jerozolima była oblężona i on chodził właśnie pod murami Jerozolimy i tak wykrzykiwał. I on też wykrzykiwał to po hebrajsku, dlatego po judzku, żeby ci Żydzi rozumieli, i w ten sposób, ażeby ich osłabić ducha. O tym mówi Boże Słowo. Ażeby osłabić ducha, żeby zgasić ducha Judejczyków. Wiecie, jak jest duch zgaszony? Ja myślę, zdajemy sobie sprawę, to jak nasze życie wygląda. Dlatego też apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Tesaloniczan, że ducha nie gaście. To jest bardzo ważne dla nas chrześcijan, ażeby, bo zgaszony duch to osłabia nas w naszym życiu. I ten właśnie Rabszake mówił, że wy nie słuchajcie Hiskiasza, który mówi, że Pan nas uratuje. Niech was nie zwodzi. I co wtedy ten Hiskiasz zrobił, ten król judzki? Nie wiem, czy pamiętacie, ale on wysłał swoich sług do proroka Izajasza, do męża Bożego. Znacie przysłowie, jak trwoga to do Boga? Znamy to, prawda? I również zobaczcie, ten król wysyła do Boga o zapytanie i też przedstawienie, żeby Izajasz przedstawił Panu Bogu ich sytuację. I tak też było. I co powiedział Izajasz tym posłańcom, sługom? Powiedział, powiedzcie dla króla, nie bój się, bo natchnę króla asyryjskiego takim duchem strachu, że gdy usłyszy pewną wieść, wróci do swojej ziemi i tam poniesie śmierć. To czytałem w księdze Izajasza, 37 rozdział. I tak też się stało. Tak też się stało. Wrócił z powrotem i tam w jego własnym kraju potem zabili, zamordowali go jego synowie. Ale ja chciałbym przeczytać tekst dzisiaj wiodący z księgi Jozuego, początek tej księgi, pierwsze 9 wierszy i kilka myśli z tego tekstu chcę się z wami podzielić. Czytam Boże Słowo, Księga Jozuego, od początku pierwszy rozdział. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie, będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej nodze i wtedy będzie ci się powodziło. I ostatni wiersz, który czytam. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Dotąd Boże Słowo. Czy nie wspaniałe Boże Słowo? Czy nie chcielibyśmy usłyszeć, żeby do nas Bóg powiedział takie słowo? Ta część Księgi Jozuego tutaj, którą przeczytałem, to jest taki bardzo krótki wstęp, ale wiecie, w tym wstępie to jest opisane wszystko, co będzie działo się w tej księdze. W jaki to sposób zdobył tą ziemię potem Jozue i rozdał swoim wszystkim właśnie Żydom. Ale też mamy tutaj warunki, prawda, otrzymania tej ziemi, na jakich warunkach oni tą ziemię otrzymają. Tutaj właśnie też czytaliśmy. I Pan Bóg tutaj zdecydowanie i stanowczo wydaje polecenia zarówno dla Izraela, jak i dla Jozuego. Na początku pierwsze cztery wiersze dotyczyło Żydów, jakie warunki, a potem dla Jozuego. My wiemy wcześniej, że Mojżesz przez włożenie rąk na Jozuego przygotował go do tej misji. Misji wprowadzenia narodu izraelskiego do ziemi obiecanej. Wiecie, to było szczególne wydarzenie. Bo obietnice dane Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, że kiedyś Bóg ich wprowadzi i potem Mojżesz wyprowadza ich po 400 latach niewoli z Egiptu i wprowadza ich do ziemi obiecanej. Wiemy, że Mojżesz tam nie wszedł. Ale teraz Jozue, na nim takie wielkie, najważniejsze zadanie, zobaczcie, historyczne, że on ma przywilej i on ma tą możliwość, że fizycznie wprowadzić ich do tej ziemi, która była obiecana i tą ziemię rozdać właśnie, im rozdać. Czy to nie jest wielkie zadanie, przed którym on staje? Poprzednie karty, jakbyśmy obrócili, tam jest napisane, jak właśnie Jozue, syn Nuna, 9 wiersz, 34 rozdział, był pełen mądrości, gdyż Mojżesz włożył na nie swoje ręce. Słuchali go więc synowie izraelscy i postępowali zgodnie z tym, co nakazał Pan przez Mojżesza. Pan Bóg przypomina tutaj też obietnicę daną ojcom właśnie, jako przymierze dane już Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Uściślając tą obietnicę, Pan Bóg podaje w jaki sposób i granice nawet tej ziemi, jakie oni będą mieli. I podkreśla Pan Bóg, że to właśnie Jozue ma być wodzem i najważniejsze tam, chciałbym, żebyśmy to zapamiętali, że ziemia ta ma być darem, który ja Tobie daję. Ziemia ta ma być darem, czyli Pan Bóg daje. Trzeci wiersz, który czytaliśmy, to jeszcze mocniej podkreśla tą koncepcję daru. W opozycji do jakichkolwiek działań Jozuego Izraela, mówi Bóg, każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam. Mają być przekonani Żydzi, że co? Że ani własną siłą, ani mądrością, ani sprytem swoim nie obejmą tej ziemi w posiadanie, tylko dzięki i wyłącznie działaniu Bożemu. My wiemy, co do dzisiaj się dzieje w Izraelu, prawda, jak oni walczą o każdy skrawek i ciągle polegają na swojej sile, na swojej mądrości, ale tą ziemię oni otrzymają w prezencie od Pana. Te wszystkie wysiłki. My się zastanawiamy, prawda, do dzisiaj, przez tysiące lat, jak to ciężko oni tą ziemię zdobywają. A Pan Bóg mówi, ja dam ci tą ziemię, tylko musisz chodzić do tej ziemi. Nie przez siłę, nie przez moc, ale przez ducha mojego, mówi Pan. Zachariasz prorokuje to w 4:6. A Psalm 127, który dzisiaj rano właśnie czytałem, mówi, jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie uszczerze miasta, daremno czuwa stróż. Próżno rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Jak to jest w końcu? Czy my chrześcijanie mamy sobie tak założyć ręce i patrzeć w górę i będą gwiazdki spadały nam z nieba? Czy na tym polega chrześcijaństwo? Jak to było z Żydami? Ta osobista obietnica dla Jozuego była jakby przeniesieniem opieki, prawda, która otaczała Mojżesza we wszystkich drogach jego życia. I to dotyczyła całego przywództwa Jozuego. Żaden mąż przed tobą się nie ostoi. Jakie komfortowe życie, prawda? Cały czas Bóg obiecuje, że jestem zwycięzcą. I Bóg przypomina tu mu, 6 wiersz mówi, bądź mężny, bądź silny. To sam Bóg teraz mówi do Jozuego. Przedtem czytałem, że to Mojżesz w tym rozdziale ostatnim 5 Księgi Mojżeszowej, Mojżesz tak zachęcał i mówił do Jozuego, kiedy modlił się, udzielał mu błogosławieństwa. Tak jak was pastor się modlił, żeby Bóg mi błogosławił waszą tutaj usługę. I dlatego się dobrze czuję i pewnie. A teraz sam Bóg mówi do Jozuego. W sposób bezpośredni Bóg obiecuje, że będzie kierował teraz losem przywódcy zamiast zmarłego Mojżesza. I tym samym od tego momentu Jozue staje się pełnoprawnym i prorokiem i tym prawowitym następcą Mojżesza. Bądź mocny, potężny. Znaczy to, że być takim niewzruszonym. To słowo oznacza, żeby się umacniać i potężnieć. List do Efezjan, apostoł Paweł też nam jako chrześcijanom przypomina, w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Nie w jakichś innych rzeczach, w środkach materialnych, czy w jakichś narzędziach, czy broni, żeby się zbroić, ale w Panu i potężnej mocy Jego. Wyraz ten tutaj określa również takie moc zjawisk naturalnych. Czy sobie potrafimy wyobrazić, prawda, szczególnie tutaj w górach. Nie za często miałem okazję słyszeć, że mnie zastała burza w górach. Ale pamiętam jeden dzień właśnie tutaj w tych górach, kiedy mieliśmy nawet z kempingiem przyjechaliśmy, jak zaczęło dudnieć, grzmić, to moja żona do rana ledwo wytrzymała i rano musieliśmy się zbierać i uciekać z tych waszych pięknych gór. Tak się wystraszyła burzy w górach. Tego tutaj w mieście nie ma. Ale o taką moc chodzi. Żeby taka moc właśnie, jak moc zjawisk naturalnych, jak moc siła wojska, O taką mocą Pan Bóg chce wyposażać. Taką moc obiecał dla Jozuego. I wreszcie to znaczy tak jak moc samego Boga, że Jozue teraz obdarzony jest przez Boga. Bóg mówi, nie bój się, bądź mężny, prawda? Bo ja ciebie ustanawiam, ja ciebie wyposażam. Jozue zatem ma uzbroić się w moc, która zarówno spowoduje odporność na wszystkie zewnętrzne siły ataki, ale będzie też umiał zmierzyć się w czasie walk z nimi, a jak też uczynić ta moc ma go zdolnym do czynów, aby spełnić obietnice Boże, aby wypełnić właśnie Boże powołanie i Boże zadanie. Wiersz 7 i 8 pokazuje tu, że najważniejsze źródło i narzędzie tej mocy. Pamiętamy, co jest najważniejszym siłą, najważniejszą mocą i jaka jest praktyczna pomoc. Tą właśnie praktyczną pomocą, tym narzędziem miała być dla Jozuego Tora. Tora, czyli nauka Jahwe, którą przekazał przez Mojżesza. Czynienie wszystkiego, co przekazał ci Mojżesz według zakonu. Zobaczcie, jaka dziwna taktyka i strategia dla Jozuego. Mojżesz miał tylko być posłuszny i przestrzegać to, co mu Mojżesz przekazał, odbierając od Boga. Czyli nieustanne czytanie Pisma Świętego, Tory, miało być tym źródłem rozwagi Jozuego. Przestrzeganie i wypełnianie tylko to, co Pan Bóg zalecił przez Mojżesza. To niezwykłe słowa są i dla mnie dzisiaj jaką zachętą. Nie oderwie się ten zwój Tory od twoich ust, mówi inne tłumaczenie, i będziesz mówił o nim dniem i nocą. No to zobacz, jak ten Mojżesz, jak Jozue przygotowywał, miał tą swoją armię. On miał mu tylko mówić dniem i nocą o Bożych sprawach, o Bożych przykazaniach, o Bożym prawie. Ale może powiecie, pastorze, nie przesadzę, prawda? No w końcu mamy tyle obowiązków, dzieci, rodzinę, pracę. Ale to nie ja mówię. To tak mówi Boże Słowo, tak dokładnie Pan Bóg, sam Pan Bóg osobiście instruował Jozuego przed najważniejszym wydarzeniem w historii, kiedy to Izrael miał wreszcie wkroczyć do tej ziemi, którą Bóg obiecał. Mówienie o Bożym Słowie. Psalmista w Psalmie 119, do którego też później wrócę, mówi: o jakże miłuję zakon Twój i przez cały dzień rozmyślam o nim. Czy to jest możliwe? Cały dzień rozmyślać o zakonie pańskim. No skoro Biblia tak mówi, to jest możliwe. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Tak mówi Boże Słowo. Nam czasem trudno się mówić. I zobaczcie, ten Jozue stara się to wprowadzać w czyn. Kiedy obchodzi tam przed tymi moimi murami Jerycha, bo stoją przed Jerychem, prawda, doszli aż do tego momentu, to w drugiej księdze Mojżeszowej już czytaliśmy, że anioł, o którym mówił Bóg, że ja posyłam anioła do Mojżesza, aby szedł przed tobą, masz go słuchać. Anioł miał ich prowadzić. Tutaj Mojżesz i tutaj Jozue spotyka tego anioła. W 5 rozdziale czytamy też w pobliżu Jerycha. Pewno może znamy to z historii i wiecie co? Przygląda się i ktoś stoi z mieczem, nie wie, że to anioł. I w końcu się pyta Jozue, słuchaj, a kim ty jesteś? Czy ty jesteś z nami? Czy ty jesteś z naszej armii? Czy ty jesteś przeciwny? Sam na sam staje, zobaczcie, w twarz z aniołem, z mieczem, nie wie, że to anioł, i ma odważnie go wylegitymować, prawda? Po której stronie ty jesteś? I się tam dowiaduje, że jestem tym aniołem, który będzie szczegi prowadził ciebie, ten, który go Bóg wysłał. Czy dzisiaj dla nas nie jest potrzebne takie słowo? Słowo zachęty, słowo wsparcia, zapewnienia pomocy. Jak najbardziej. Ja mówię to o sobie i dlatego dla was to przekazuję. Sam Pan Bóg dzisiaj dodaje nam właśnie zachęty i otuchy. Skąd mam wziąć siły do codziennego życia mojego dzisiaj? Skąd nabrać otuchy do walki. Dobrze, że mamy rodzinę, że mamy przyjaciół, że mamy Kościół, że mamy Boże Słowo. Inni bracia tego nie mają, o których dzisiaj żeśmy słyszeli, w innych krajach. Może chciałby ktoś z nas, tak jak mówiłem, żeby sam Pan Bóg przemówił dzisiaj do mnie, tak jak przemówił do Jozuego, do Mojżesza. A jak myślicie, co Pan Bóg by powiedział tobie dzisiaj, gdyby spotkał cię twarzą w twarz i co by powiedział tobie? Powiedziałby to samo, co do Jozuego powiedział. Powiedziałby, nie bój się, ja zawsze z tobą, nie lękaj się, bądź mocny i co? I słuchaj, co ja powiedziałem. Słuchaj mojego słowa, ucz się, studiuj, zaglądaj, patrz się do mojego słowa. Także chcę upewnić siebie i was, że Pan Bóg dzisiaj do nas to samo mówi. Żebyśmy byli mocni, żebyśmy ufali Mu, żebyśmy mocno siedzieli w Jego Słowie. To Pan Bóg dzisiaj do nas mówi i to jest bardzo ważne. Przestrzegaj pilnie to, co Ci powiedziałem. To, co Ci powiedziałem przez Mojżesza, to, co Ci powiedziałem przez proroków, to, co powiedziałem przez Jezusa Chrystusa, pilnie tego przestrzegaj. Tylko posłuszeństwu Bożemu Słowu uczyni mnie zwycięzcą. Tak było z Jozuem. Tak było z wieloma mężami Bożymi. Tak było z wieloma ludźmi na świecie. Tak jest ze mną i tak jest z Tobą. Jeżeli będziemy posłuszni Bożemu Słowu, to nie musimy się lękać, nie musimy się bać. Apostoł Paweł do młodego Tymoteusza w pierwszym rozdziale, w 6-7 wierszu mówi tak. Przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, albowiem Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się świadectwa o mnie. Przypominam sobie ja, przypominam wam dzisiaj, abyśmy może na nowo rozniecili ten dar łaski Bożej. Jak to uczynić? Ja lubię bardzo w kominku palić i ogniska. Ja nie wiem, nigdy harcerzem nie byłem, ale nie wiem, jak to się czyni, gdy przygasa ognisko, gdy kominek wygasa w domu. A jestem już specjalistą w tym, nie chcę się chwalić. Wręcz lubię takie wezwania, żeby tam z jakiejś małej iskierki rozdmuchać z powrotem, żeby się to zapaliło, kiedy inni już tracą nadzieję i się podają i nie chcą się podjąć tego zadania. Rozdmuchać, prawda? Dodać tam tlenu, odpowiedniego materiału, łatwiej palnego dołożyć do tego. A żeby właśnie na nowo ten płomień wybuchnął. Również i my, ten Boży dar, który mamy, łaski Boże, korzyść, z którym możemy korzystać na co dzień, Boże Słowo nam zachęca. Apostoł Paweł młodego Tymoteusza, spróbuj tam jakoś bardziej to jeszcze rozdmuchać, jeszcze więcej, ażeby ten dar łaski Bożej jeszcze bardziej się w tobie rozniecił. Paweł mówi w liście do Rzymian, 8 rozdział, 15 wiersz, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu olegać bojaźni. Tylko wzięliśmy ducha mocy, ducha synostwa. To my jako chrześcijanie. No co z tego, że coś wzięliśmy? Ja mogę coś wziąć, na przykład, no nie wiem, garść pieniędzy, którą dostanę i mieć w kieszeni. I niby mogę mieć za to sobie usprawnić, ułatwić życie. No ale jak ja nie obrócę tymi pieniędzmi, nie zrobię pożytek z nich, to będę mógł mieć całą wypchaną kieszeń tych pieniędzy i co z tego? Tylko będę co jeszcze pilnował, żeby mnie ktoś nie ukradł, jeszcze wręcz będę się bał, troszczył, a może gdzieś spróbował to schować. Czy nie jest tak czasem z naszym zbawieniem, z Bożym Słowem? Że my no tak bardzo pilnujemy tego zbawienia, prawda? A Pan Jezus od razu powiedziałby przykład, że ten talent gdzieś tam schowamy, zakopiemy, żeby przypadkiem ktoś nam nie ubrał. Czy Pan Jezus pochwalił tego sługę, który tak uczynił? Nie. Pan Bóg tego posługę pochwalił, który zrobił użytek z tego talentu, obrócił go tym talentem, którym właśnie mógł obracać. Bóg nie obdarował nas strachem. Bóg obdarował nas mocą, mądrością, powściągliwością, i trzeźwym myśleniem, o tym mówi Boże Słowo. Człowiek wystraszony nie potrafi trzeźwo myśleć. Na pewno się ze mną z tym zgodzicie. Strach rodzi wiele negatywnych uczuć. Bardzo negatywnych. Strach rodzi gniew. Strach rodzi nienawiść, zazdrość. To wszystko bierze się ze strachu. Strach jest wynikiem jakichś zewnętrznych bodźców, prawda? Coś nagle usłyszymy, zobaczymy, jedzie duży samochód prosto na mnie, prawda, się wystraszę. Ale również też jest lęk, prawda? Lęk to z naszych wynika z wewnętrznych obaw. Pewne rzeczy, na przykład ktoś boi się publicznie przemawiać, jakiś ma lęk, prawda? To nie jest zewnętrzny, ktoś go nastraszył, tylko wewnętrznie jakiś jest też tak nastawiony. Ja wiem, że moja żona, na przykład, gdybym hasło powiedział mysz czy szczur, no to ona już się boi. Jak gdyby zobaczyła obrazek z myszą, no to wiecie, to by może by... Zobaczcie, a przecież to nie jest żadnym zagrożeniem. A jednak wewnętrznie, zobaczcie, jakieś nastawienie nasze jest niewłaściwe. Jesteśmy zalęknieni albo jesteśmy przestraszeni przez to z zewnątrz. Apostoł Paweł mówi tak, chcesz nie bać się, czyń dobrze. Bardzo proste lekarstwo. Postępuj dobrze, wtedy nie będziesz się bał albo nie będziesz musiał się bać. A może nie wiesz jeszcze, że nie musisz się bać wtedy, kiedy zaczniesz czynić dobrze. Zaczniesz czynić dobrze rzeczy. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że każde dobro pochodzi od Boga. Obojętnie jaki rodzaj dobra, obojętnie kto je wyświadczy, czy wie o tym, czy nie wie, czy wierzący, czy niewierzący, jeżeli czyni ktoś dobro, to dobro zawsze pochodzi od Pana Boga. Nie bój się odważniej czynić dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Roznieć to, rozbuduj w sobie. Nie wstydź się, że się będą inni z siebie śmiać, czy wytykać, że ty dobrze postępujesz, że ty uczciwie postępujesz. Ale również podobnie jest ze złem. Zło, każde zło, najmniejsze zło pochodzi od diabła. Czyli nie ma takiego neutralnego zachowania, prawda? Albo to ja tak uważam, albo ja tak postępuję. Nie ma możliwości, prawda? Albo stoi za tym Bóg, albo stoi za tym przeciwnik, stoi za tym diabłem. A jak stoi diabeł, no to co? Apostoł mówi nam, Jakub, dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was. Mocni będąc w wierze. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga. Wiersz 8 właśnie w tymże 4 rozdziale Jakuba. Obmyjcie ręce wasze, uniżcie się przed Bogiem, a wywyższy was. Zbliżcie się do Boga. Jak się zbliżyć do tego Boga? Gdzie ten Pan Bóg jest? Czy może na najwyższą górę się wspiąć, to u was łatwiej by było, tak? Wam mieć kontakt z Panem Bogiem, bo macie więcej gór niż my tam, prawda, dalej. Ale Pan Bóg, za chwilę powiem, Pan Bóg to jest w swoim słowie. Pan Bóg objawia się w swoim słowie. Wiecie, my często słyszymy takie opowiadanie z dumą wyznanie, bo to jest modne nawet dzisiaj w Polsce, że my jesteśmy chrześcijanami. Prawda? Ale na co dzień tego nie widać. Życie ludzi, prawda, i w Europie naszej, i w naszym kraju dalekie jest od bojaźni Bożej, od przestrzegania Bożych przykazań. I zamiast być przykładem, my jako chrześcijanie, którzy się z tego szczycimy, to często jesteśmy zgorszeniem. Zamiast miłości jest nienawiść, zamiast dobrego słowa są pomówienia, są przekleństwa, wyzwiska, a zamiast zgody są kłótnie. A mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, żyjemy w chrześcijańskim kraju. Jozue dobrze znał Boże Słowo, i był mu posłuszny. A wiara wyraża się, wiecie w czym? W posłuszeństwie Bożego Słowa. I to możemy bardzo łatwo sprawdzić poziom naszej wiary. Na ile ja jestem posłuszny i wykonuję Boże Słowo? Czy ja wierzę to, co mówi Boże Słowo? Jozue wypełnił tą misję, którą mu Pan Bóg polecił, jak wiemy, prawda? I po zdobyciu tej ziemi obiecanej, kiedy rozdzielił ją wszystkie plemiona, wiecie, co wyznał? Ja i dom mój będziemy służyć Panu. W dalszym ciągu, kiedy już odniósł, nie chcę powiedzieć sukces, ale wykonał Bożą wolę, on dalej deklaruje, że on i dom jego będą służyć Panu. Dlatego to powiedział, bo on widział, że inni Żydzi inaczej postępowali. Czy to jest naszym wyznaniem dzisiaj, że ja i mój dom będziemy służyć Panu, będziemy przestrzegać Bożego Słowa. Bóg daje nam swoje słowo jako drogowskaz na drodze do wieczności, do której podążamy. Może nie znamy tej drogi, ale znamy w jaki sposób. Tą drogę Pan Jezus zna, bo On przeszedł tą drogą. I Pan Jezus nigdy nie chce, żebyśmy szli jakimiś nieznanymi nam drogami, tylko żebyśmy szli tymi drogami, które On znał, i którym On nas prowadzi, prowadzi nas poprzez Boże Słowo. On powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tutaj z tego tekstu przeczytanego z Księgi Jozuego Bożego Słowa, te, dla mnie to są takie słowa obietnicy i pokrzepienia, które skierował Pan Bóg do Mojżesza. Nie bój się, bądź mocny. I te słowa ja odnoszę do siebie. Ja chciałbym, żebyście wy dzisiaj te słowo przyjęli od Pana Boga. Dzisiaj, w szczególnych czasach, może niepewności, różnych zawirowion, warto ufać Bogu i uchwycić się Bożych obietnic. Bóg był obecny na wszystkich drogach Jozuego, jak żeśmy czytali. Salomon zachęca nas w 3 rozdziale, 5 i 6 wierszu, zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On będzie prostował ścieżki Twoje. Tak dzisiaj Boże Słowo nas zachęca, na wszystkich drogach. Zaufaj z całego serca, a Pan Bóg będzie prostował. Bo Pan Bóg mówi, nie porzucę Cię, ani Cię nie zaniecham. List do Hebrajczyków, nam Hebrajczyków to przypomina, 13 rozdział, 5 wiersz. Bóg dał dokładne wskazówki Jozuemu, jak ma postępować, aby mu się wiodło. I te wskazówki są również dla nas dzisiaj. Powtórzę 8 wiersz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. No któż by nie chciał, żeby mi się powodziło, żeby mi się nie szczęściło? No bardzo prosta recepta. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu. Którego zakonu? Jaka księga? Jakie słowa? No te, które ja tutaj trzymam. Jeżeli to nie będzie oddalało się ode mnie, ani ja od tego, to gwarantuje Pan Bóg nasze życie sukcesem. Te wskazówki, które dał Bóg dla Jozuego, one nas też kierują właśnie do Bożego Słowa, do tego, co Bóg powiedział. Słowo Boże powinno być obecne w całym naszym życiu. To Słowo Boże powinno kształtować i myślenie nasze, i mówienie nasze, i nasze postępowanie. Ale co się działo wtedy, za czasów Jozuego? To było w roku 1473, przed naszą erą to się działo. Wtedy to właśnie naród izraelski stał u progu wejścia do ziemi obiecanej. Mojżesz przypomniał ludowi właśnie i powiedział mu, to czytamy w ostatnim rozdziale Pięcioksięgu, dziś Dziś przeprawisz się przez Jordan, by wejść i podbić narody większe i potężniejsze od ciebie i zdobędziesz miasta wielkie i obwarowane aż pod niebiosa. Pokonasz wielki, rosły lud Anakitów, których znasz i o których słyszałeś. I rzeczywiście ci Anakici to byli olbrzymami. Byli powszechnie znanymi z waleczności. Niektórzy Kananejczycy już wtedy mieli dobrze wyposażone armie, swoje rydwarny, konie. O tym mówi Księga Sędziów. Natomiast Izraelczycy, jak wiemy, to był naród niewolników. Ostatnie 40 lat przecież oni spędzili na pustyni. Nic jakby nie mieli. Czyli z punktu widzenia ludzkiego, jakie szanse oni mieli z tymi właśnie Kananejczykami, żeby zdobyć? Nie mieli żadnych szans. Ale już Mojżesz widział niewidzialnego, mówi Boże Słowo w liście do Hebrajczyków 11 rozdział. Bo Mojżesz już widział właśnie tą ziemię, którą Bóg mu powiedział, że da, i on to widział. I po śmierci Mojżesza Bóg zapewnia swoje wsparcie dla Jozuego. Bóg zapewnia swoje wsparcie dla mnie i dla ciebie. Wstań, przepraw się ty i cały lud do ziemi, którą daję im, synom Izraela. Jak pokazałem, że byłem z Mojżeszem, tak pokażę, że jestem z tobą. Czytaliśmy tutaj. Aby korzystać z tego Bożego wsparcia, Jozue musiał czynić jedną rzecz tylko. Jozue musiał czytać Boże prawo. Musiał rozmyślać o nim we dnie i w nocy. Ciekawe, skąd miał czas, tak? Teraz stał się przecież liderem, przewodnikiem całego narodu, organizować armię, a Pan Bóg mówi, słuchaj, dniem i nocą czytaj i rozmyślaj o tym, co Mojżesz zapisał, co przekazałem przez Mojżesza. Nie bój się, nie panikuj, bo jestem zawsze z tobą, dokądkolwiek pójdziesz, 8 i 9 wiersz. Jozue słuchał Boga i okazał się odważny i silny i zapewnił sobie powodzenie. Ale tymczasem zobaczcie, większość jego rodaków, większość ludzi z jego pokolenia nie słuchało Boga i co? I wszyscy pomarli tam na pustyni. Wiemy, ile wyszło na pewno, około ile tam, prawda, milionów ludzi, a weszło do ziemi obiecanej z tych, co wyszło, ile osób? Dwie osoby. Dwie osoby, nawet Mojżesz nie wszedł, tylko Jozue i Kaleb weszli do ziemi obiecanej. A 40 lat wcześniej, pamiętamy, gdy Izraelici po raz pierwszy zbliżyli się do Kanaanu, Mojżesz polecił 12 zwiadowcom, ażeby prześpiegować tą ziemię. I 10 z nich wróciło przerażonych. Widzieliśmy olbrzymów, synów Anaka. A czy wszyscy tam byli olbrzymami w tej ziemi? Nie wiem. Pisze Boże Słowo, że to synowie Anaka byli olbrzymami. Ilu tych olbrzymów było? Nie wiem. Pamiętamy Goliata, o którym Boże Słowo olbrzymów. Pamiętam Michała Chychidzika, kiedyś zapytał na jakimś spotkaniu nas, dlaczego Dawid wybrał 5 kamyków sobie z wody i poszedł z procą właśnie na Goliata. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Goliat, mówi Boże Słowo, czytamy, miał jeszcze 4 braci. O tym tam dokładnie są nawet imiona tych braci, a to tak tylko na marginesie. Taką wiarę miał Dawid, prawda? Wybrał 5 kamyków. No bo wiadomo, że nie zdążyłby do tego Goliata strzelić tymi 5 z tej procy. 10 z nich wróciło przerażonych, wystraszonych. Widzieliśmy olbrzymów, synów Anaka. Ich relacje wzbudziły strach w całym obozie. O tym mówiłem, prawda? Strach, duch upada i co się wtedy dzieje? Oni chcieli zawrócić do Egiptu nawet. Ale Jozue i Kaleb oni właśnie byli gotowi wkroczyć do ziemi obiecanej. Wtedy, 40 lat wcześniej już, zachęcali ludzi, z nami jest Bóg, Bóg nam pomoże, nie bójcie się. Czy ten optymizm Jozuego i Kaleba, czy on był taki bez podstaw? Nie. Podobnie jak i cały naród wcześniej, oni widzieli, jak Bóg upokorzył Egipcjan i jego bogów. Potem też widzieli, jak zatopił Faraona i jego całą armię w Morzu Czerwonym. Strach ten, który udzielił się im, można by powiedzieć, był bezpodstawny przecież. Dlaczego? Bo oni albo zapomnieli o tym wszystkim, albo nie wierzyli dalej Bogu, że Bóg jest w stanie przeprowadzić i wprowadzić ich tam do tego miejsca, które obiecał. I wiecie, tam właśnie 40 lat temu, przed tym pierwszym wejściem, co oni mi wejść do Kanaan, Pan Bóg jakby został dotknięty mocno. I wiecie, co Pan Bóg mówi? 4 Mojżeszowa, 14 rozdział, 11 wiersz. Bóg mówi tak, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć, pomimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Wytracę ich. Pan Bóg podjął decyzję. Chciał wytracić Izraela. Wiemy, że Mojżesz zaczął się wstawiać wtedy u Pana Boga. Powiedział mu, Panie Boże, chciał na ambicje Panu Bogu wjechać. No przecież co powiedzą ludzie, nasienne narody, że nie byłeś w stanie, prawda, przeprowadzić nas, a obiecałeś. Bóg wskazał przyczynę ich właśnie tchórzostwa. To był brak wiary. Wiara zawsze spokrewniona jest z odwagą. I teraz popatrzmy na nasze życie. Na ile my jesteśmy odważni i silni, a na ile się boimy, czasem jesteśmy wystraszeni. Kluczem tutaj jest wiara. Jakiemu Bogu wierzymy, komu wierzymy i w co wierzymy. To, co mówi Bóg, nie bój się, jestem z Tobą, nie opuszczę Cię, będę aż do śmierci, wyprowadzę Cię z każdej sytuacji. Czy czasem wierzymy tym sytuacjom, które widzimy na zewnątrz i wtedy duch nasz gaśnie, wtedy słabniemy. Apostoł Jan w pierwszym liście, 5 rozdziale, 4 wierszu mówi, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to głośno, wiara wasza. Zobaczcie, to nasza wiara. To wiara jest orężem tym. To wiara jest zwycięstwem naszym. Nie to, co mamy, nie to, co posiadamy, nie nasze okłady, tylko to, jak ja wierzę i komu wierzę. Zwycięstwem nad światem jest wiara wasza. List do Hebrajczyków 10:39 mówi, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Chwała Bogu, że my jesteśmy, że wy tutaj w żywcu jesteście z tych, którzy wierzą, ufają Bogu i przez to zachowują swoją duszę. To jest największe oręże. Natomiast lęk, jedny właśnie ze słowników biblijnych, wiecie, pochodzi od zaniedbywania się względem duchownym. Lęk pochodzi od zaniedbywania się pod względem duchowym. To jeden ze słowników mówi. Czyli jeżeli się lękam, jeżeli mam trwogę o wszystko, o wszystkich, o rodzinę, o siebie, o zdrowie, o czarną godzinę, no to tutaj jest sygnał, spróbuj popatrzeć na swoją wiarę. Jak wierzysz i komu wierzysz. I to takim jest też moim właśnie przesłaniem i zachętą. Wycofanie się, to jak tutaj czytaliśmy, że my do tych nie należymy, którzy się wycofują. Bo wycofanie się może być taką metaforą nawiązującą do opuszczenia żagla, spowalniania tempa w służbie Bożej. Tutaj macie zalew, pewno nie jeden może pływał na żaglówce i wiecie, co to znaczy, rozwinąć sobie żagle, prawda? I wtedy spokojnie sobie siedzę i wiatr, nie muszę żadnej siły używać. Ale jeżeli te żagle spuszczę, no to wtedy już się dzieje niebezpiecznie. I tak również w naszym życiu. My musimy wiedzieć właśnie, że dzięki wiary naszej to rozpościeramy nasze żagle na Boży powiew, na Bożą siłę, Bożą moc i wtedy moc Bojej mocy nam służy. Pewnego razu apostołowie zdali sobie sprawę, że brakuje im wiary. Pamiętamy? Panie, przyjmuj nam wiary. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 5 wiersz. Się zwrócili z tym problemem do Jezusa. I ta prośba została spełniona, szczególnie w dniu Pięćdziesiątnicy. Tak? Co się stało? Wstąpił właśnie na nich duch. I wtedy pamiętamy, jak nagle się rozpaliła w nim chęć ewangelizacji. Piotr staje, ten, który bał się, zapiera się Jezusa, Piotr staje, prawda, przemawia tak płomiennie, że na jego nakazanie nawraca się 3000 ludzi. Jezus Chrystus pokazuje, mamy Ducha Świętego, mamy Boże Słowo, mamy Pana Jezusa Chrystusa, który jest drogą. To jest bardzo ważne. Jest jedna, jak powiedziałem, jest jedno źródło dobra, jedno źródło zła, ale też jedna droga. Jedna też jest prawda, a tą prawdą jedną, jedyną jest Boże Słowo. Boże Słowo. A co to jest Boże Słowo? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. Ono Słowo, które to Słowo? To Słowo, które podtrzymamy, które czytamy, to Słowo jest Bogiem. Jak wy to rozumiecie? Jaki jest stosunek mój do czytanego Bożego Słowa? Czy jest taki sam jak do Pana Boga? Bo Pan Bóg utożsamia się ze swoim Słowem. To jest właśnie to Słowo, które ja będę czytał dniem i nocą, im więcej czasu będę czytał, tak jak Jozue musiał to czytać, żeby odnosić sukcesy, musiał je wprowadzać w czyn. My mamy różne rodzaje dzisiaj Pisma Świętego. Jak je cenimy? Jak często czytamy? Czy rozmyślamy dniem i nocami tak jak Jozue? Ja to mówię do siebie. I z praktyki mojej, ileś tam letniej chrześcijańskiej, wiem jak to się sprawdza. Im więcej problemów, tym więcej czasu chcę spędzić z Bożym Słowem i na modlitwie. A nie z problemami i szarpaniem się i rozwiązywaniem tych problemów. I kilka myśli jeszcze na koniec o Bożym Słowie z psalmu 119, który dobrze znamy, na pewno żeście nieraz już studiowali, na temat Bożego Słowa. Wiersz 6 mówi tak. Nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. Nie doznam wstydu, nie będę się wstydził. Może inni Cię będą wyśmiewać, ale psalmista mówi wyraźnie. 9 wiersz mówi, jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Kochani młodzi ludzie, przy dzisiejszym świecie pokus i problemów nie ma szans młody człowiek ostać się, jeżeli nie będzie przestrzegać słów Bożych. Ja pamiętam, jak byłem młody, i gdyby nie to, że już i dziadkowie, i rodzice, prawda, znaliśmy Boże Słowo, to dzięki temu przetrwałem ten okres młodości. Bo to Boże Słowo, które daje nam ochronę, daje nam bojaźń, daje nam odwagę, daje nam strach. 11 wiersz mówi, aby nie zgrzeszyć, trzeba w sercu przechowywać Słowo. Słowo Twoje w sercu moim przechowuję po to, żeby nie zgrzeszyć. To tylko Boże Słowo. A co to jest Boże Słowo? Boże Słowo to jest Bóg. To Pan Bóg właśnie. Boże Słowo uchroni mnie przed grzechem, jeżeli będę siedział w nim, czytał. 16 wiersz mówi, mam upodobanie w przykazaniach Twoich. Różne mamy upodobania, zamiłowania. A kto z nas ma upodobanie w Słowie Bożym? W czytaniu i studiowaniu Bożego Słowa. 17 wiersz, dusza moja omdlewa z tęsknoty za prawami Twoimi. Wow. Co to znaczy omdlewam? Jestem zmęczony, tak mi się pić też mdleje, ratunku, jak wnuki moje. Dziadku, mdleje pić szybko, prawda, bo gdzieś tam przylatuje z podwórka. No właśnie, to wtedy Boże Słowo, czy omdlewasz z tęsknoty, jak nie przeczytasz Bożego Słowa? Ile dni potrafisz wytrzymać bez jedzenia, bez picia, a ile dni potrafisz wytrzymać bez nieczytania Bożego Słowa? Czy mdlejesz? Czy omdlewasz? Czy nie masz siły? Tak, nie masz, tylko może nie wiem. Może sobie nie zdajesz sprawy. O tym ja mówię o sobie. 24 wiersz mówi, są rozkoszą ustawy Twoje. Wow. Czy już doszedłem do tego wniosku, że Boże Słowo jest rozkoszą. 55 wiersz, nocą rozmyślam o Twoim przymierzu. Jak się obudzę w nocy, o czym myślę? O problemach, o zmartwieniach. Spróbuj od razu myśleć o Bożych obietnicach, o Bożych sprawach. To te problemy od razu znikają. To tak, jakbyś w ciemności zapalał światło i ciemność znika. Ile to nocy nieprzespanych, z różnych powodów, o czym rozmyślamy? O północy wstaję, aby Ci dziękować za sądy Twoje. 62 wiersz. Świadomie wstaję w nocy, to tak trzeba rozumieć te Boże Słowo. Psalmista mówi, o północy się budzę, nie wiem, czy budzik miał, czy nie miał, ale skoro mówi, że aby dziękować za Twoje Słowo. Za Twoje sądy. 72. Lepsze jest słowo Twoje niż tysiące sztuk złota i srebra. Wow. Ile sztuk złota i srebra masz w domu? Czy masz 1000 sztuk? Jak masz 1000 sztuk, to za mało. Bo tu mówi, że słowo jest lepsze niż tysiące sztuk. Chociaż miałbyś 1000 sztuk złota i srebra w domu. Już policzyliście, tak, ile macie sztuk złota? Widzę po minach. Chwała Bogu, to mam coś lepszego. Dzisiaj Boże Słowo mówi, zobacz, że Boże Słowo jest lepsze, jeszcze lepsze. Wow, jak to jest? Czy sobie zdajemy sprawę, co to jest Boże Słowo? Jaki to skarb mamy w Bożym Słowie? 98 wiersz, czyni mnie mędrszym od wrogów moich. Mędrszy, to tak jest trochę staroświecki wyraz. Co to znaczy? Bardziej odważny, bardziej silny od swoich przeciwników. To właśnie te Boże Słowo uczyniła z Jozłego zwycięzcę, prawda? Te Boże Słowo z nas czyni takich, a więc nie muszę się bać żadnych przeciwników. 103 wiersz mówi, słodszy niż miód dla ust moich. Ja lubię miód, prawie na co dzień używam. Nie wiem, czy jest coś bardziej słodszego. A teraz już wiem, co jest słodsze od miodu? Boże Słowo. Słodsze niż miód. Nie wiem, czy każdy lubi z was miód. A jak nie, to spróbuj chociaż i pomyśl, co jest słodszego i od razu przypomnij sobie, że Boże Słowo. Zacznij, czy ono jest słodsze dla ciebie, jak czytasz. Czy już doczytałeś się do tego miejsca, że ono jest słodkie, że ono jest słodsze, że czyni ci słodość. 105 wiersz, pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Ojej. Po ścieżkach. Pamiętam, jak byłem studentem, kiedyś zakończyłem praktykę, jak dostałem się na studia obowiązkowo. O, zegar już patrzę tutaj, już przyciągnąłem. Ale wiecie, i wracałem do domu zadowolony, szczęśliwy, to było w Świnoujściu, miałem praktykę, w Łobrzu mieszkałem, tu było 100 kilometrów i autobus gdzieś tam dojechał, może z 3 czy 4 kilometry i tam inną trasą jechał i zostało mi przejście przez las. To już był wieczór, ciemno się robiło, a ten las znałem bardzo dobrze. Po go kilkanaście razy chodziłem, zadowolony, szczęśliwy, idę do domu. Jak szedłem do tego lasu, wiecie, może wy wiecie tutaj. Idę na pewniaka, idę i w końcu nie ma końca, już dawno powinienem dojść. Po drodze się zaczynam bać czegoś, patrzę tam jakaś taka, no taka leży taka góra, mówię, dzik na pewno, nie? Przestałem oddychać, stoję z 10 minut, ale to się nie rusza, ja się nie ruszam, no ale muszę się ruszyć. No to próbuję tam lekko w tą stronę tupać nogą, podchodzę, no i w końcu dotykam, co to jest. No oczywiście kamień to był taki duży. Ale wiecie, ile przeżyłem. Nagle gdzieś światełko zobaczyłem, idę do tego światełka, wylądowałem, nie wiem gdzie, jakieś gospodarstwo stare, wiem, że się położyłem do snopki siana, przespałem do rana, rano, wow. Poszedłem na autobus i dojechałem w całkiem innej miejscowości. Bo mi się wydawało, że znam, że trafię bez światła. Słowo jest pochodnią moim nogom i światłością. Boże Słowo, po co mam błądzić? Po co mam tyle czasu tracić? przemierzając przez ten świat, przez różne sytuacje życiowe, podejmując tyle błędnych decyzji, ponosząc konsekwencje z tego, jak mam Boże Słowo. Zakon Twój miłuje, mówi wiersz 113. Piotrze, czy mnie miłujesz? Zakon Twój miłuje. Piotrze, czy mnie miłujesz? Jezus mówi. Utożsamia się ze Słowem. Budzę się, aby zanim zaświta, aby rozmyślać nad Słowem Twoim. 146 wiersz. Pokój mają ci, którzy kochają Twój zakon, 160 wiersz. Pokój Boży to nie święty spokój. Jak chcesz mieć święty spokój, to na pewno nie będziesz miał pokoju Bożego. Nie chciałbym to rozwijać. A więc jako chrześcijanie, spróbujmy teraz odważniej może wyjść z naszego takiego bezpiecznego miejsca, w którym może się czujemy, prawda? Bo my lubimy, prawda, mieć towarzystwo wzajemnej adoracji. Dobrze się czujemy w własnym gronie. Nie bójmy się ryzyka, wyjdźmy. Mamy Słowo Boże, mamy Ducha Świętego, mamy zbór. Może tylko nie mamy tego, co mieli pierwsi chrześcijanie. A co mieli pierwsi chrześcijanie? Pierwsi chrześcijanie mieli to, że na co dzień się spotykali. I co robili? I uczyli się. I zachęcali się. I w tym moim kochanym domu, który wspomniałem, kiedy dziadek był pastorem, wyobraźcie sobie, że jak przychodziło od jesieni do wiosny przez całe trzy pory roku codziennie, żeśmy się spotykali i wiecie, co robiliśmy? Czytaliśmy Boże Słowo. Bo nie było żadnych książek. Nie było książek o Bożym Słowie, prawda? Nie było filmów czy telewizji, że można było oglądać i słyszeć wiele o Bożym Słowie, tylko mieliśmy Boże Słowo. Te Boże Słowo, żeśmy się uczyli, na pamięć, zagadki robili, bo to była jedyna rozrywka nasza dla nas dzieci. Także wiedzieliśmy, ile ma rozdziałów, ile wierszy, może już to wam mówiłem, bo lubię to mówić. Kto więcej się nauczy wierszy, bo to było na co dzień, bo jest to możliwe. Zachęcam was do tego. Kto z was nie ma Bożego Słowa w domu? Ręka do góry. Wow, każdy ma Boże Słowo. No to ja nie mam więcej nic do powiedzenia, tylko zachęcić was. Podejdźmy do tego Bożego Słowa tak najbardziej uczciwie, jak do samego Pana Boga, a zobaczymy, jak życie będzie się nasze zmieniało. Niech was Bóg błogosławi.